Dlaczego premier Izraela Benjamin Netanyahu chce zapobiec upadkowi autonomii palestyńskiej? Dlaczego Izrael opóźnia pomoc wojskową dla Ukrainy? Czy Arabia Saudyjska dostanie technologie atomowe w zamian za układ z Izraelem? O te sprawy za chwilę zapytam naszego korespondenta w Tel Awiwie, redaktora Eli Barbura. Powiemy też o sytuacji w Europie. Kolejne zamieszki we Francji każą sobie postawić pytanie, czy Francja upada, czy zostanie Republiką Islamską. W Holandii przez kwestię imigrantów upadł już rząd. Spróbujemy też przewidzieć, co wydarzy się na jutrzejszym szczycie NATO. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Hej, witam serdecznie z goupalnego Tel Awiwu. Łączy się z nami redaktor Eli Barbur. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Witam państwa serdecznie. Witam.
Czy bardzo gorąco, czy da się wytrzymać?
No nie da się wytrzymać. Znaczy w pomieszczeniach zamkniętych z klimą tak, ale na dworze masakra. U nas wilgota też powietrza i te wszystkie piękne rzeczy.
U nas też coraz cieplej, ale na pewno nie aż tak. Panie redaktorze, dziwne dzisiaj rzeczy przeczytałem. W polskich mediach Izrael rząd zatwierdził kroki mające zapobiec upadkowi autonomii palestyńskiej. Rząd Benjamina Netanyahu. Wczoraj o szczegółach nie napisano za bardzo, o co chodzi, dlatego zapytam pana, dlaczego rząd Izraela zapobiega upadkowi autonomii palestyńskiej i właściwie dlaczego ona upada?
No, chodzi głównie o to, że chodzi głównie o autonomię palestyńską, czyli o władze palestyńskie w Ramallah, czyli tej zgodnie utworzone zgodnie z układem w Oslo w 1995 roku, prawda? To jest taka sprawa, że te władze palestyńskie, przynajmniej nominalnie, teoretycznie, w Ramallah stanowią antytezę dla islamistów z Hamasu i z dżihadu islamskiego, których główną bazą jest, przepraszam, Strefa Gazy. Teraz w ostatnim okresie Hamas i dżihad islamski ze strefy Gazy starają się stworzyć także bazę swoją, taką drugą, na zachodnim brzegu, czyli właśnie w rejonach Ramallah między innymi. Zachodni brzeg to jest ta starożytna Judea Samaria, jeszcze tam, prawda, w pismach starożytnych żydowskich występująca i kolebka judaizmu w ogóle. Także jako antyteza i zgodnie z tym układem w Oslo, no to te władze palestyńskie w Ramallah miały także zwalczać wpływy islamistyczne. Te wpływy islamistyczne, one w dodatku teraz, w ostatnich latach, a zwłaszcza właśnie w ostatnim okresie już teraz, one są inspirowane i wspomagane finansowo, materiałowo przez Iran. Także natomiast jednocześnie właśnie gdzieś w ostatnich latach Izrael jest skonfliktowany z tymi władzami autonomii palestyńskiej w Ramallah, które mimo że niby dogadały się w przeszłości z Izraelem, to jednak prowadzą taką bardzo agresywną, zjadliwą propagandę antyizraelską na świecie. No i także nie udzielały się te władze, które mają swoje siły zbrojne, policję, nie udzielały się za bardzo właśnie w zwalczaniu tej fali islamskiej. Natomiast w tej chwili powstała taka sytuacja po tej ostatniej w tym miesiącu akcji operacji antyterrorystycznej w Dżeninie. Dżenin to jest jedno z tych miast właśnie na zachodnim brzegu palestyńskich, podczas której Izraelczykom udało się tam, prawda, zlikwidować dużą część infrastruktury terrorystycznej islamskiej. Te władze autonomii palestyńskiej także się poczuły zagrożone najwyraźniej. Poza tym, więc wyrażają teraz gotowość współpracy z Izraelem w blokowaniu tego islamizmu. Natomiast głównie chodzi o to, że Izrael w ramach tego konfliktu z tym Ramallah obcinał także dotacje finansowe, które tam podtrzymywały ten reżim, prawda, w ostatnich latach, od wielu lat. No i to chodzi o to, żeby tam przekazać jakieś zastrzyki finansowe, żeby wzmocnić ich ponownie. No i zobaczymy, co będzie dalej. No może to wszystko tutaj to jest patykiem na wodzie pisane, wszystkie te ustalenia, układy. Chodzi o to, żeby na razie może zyskać na czasie, trochę stłumić to wrzenie islamskie, a przede wszystkim jakoś złagodzić może kontrowersje z administracją Bidena w Waszyngtonie, która popiera generalnie Ramallah, a co za tym idzie, także nie jest otwartym wrogiem tego islamizmu w Strefie Gazy. No litują się nad tymi Palestyńczykami, nie widzą zupełnie, starają się, znaczy udają, że nie widzą terroryzmu palestyńskiego, prawda, który zagraża cywilnym Izraelczykom ze strony tej Strefy Gazy. No i tak, czy to są jakieś takie jakieś kosmetyczne ruchy w tej chwili. No, chodzi o to, o jakoś takie złagodzenie tych jakichś takich zgrzytów z Waszyngtonem, tak naprawdę. To głównie o to chodzi w tej chwili. Stąd ta chęć współpracy nagła z tą autonomią palestyńską, czyli władzami w Ramallah. Słychać mnie, bo już nie
tak, więcej. Tak, słychać bardzo dobrze. Ale niedawno, no teraz chęć współpracy, ale dopiero co Mahmud Abbas, czyli ten prezydent tej autonomii palestyńskiej, po tej akcji w Dżeninie właśnie, na zachodnim brzegu, zawiesił koordynację czy kontakty w sprawie bezpieczeństwa z Izraelem. To rozumiem, że to teraz wróci jakoś, czy...
No tak, no to ta koordynacja to jest to ładne słówko pod parasolem, którego się właśnie odbywa, to czyli polega to praktycznie na tym, że Izrael przekazuje władzom palestyńskim w Ramallah informacje wywiadowcze, natomiast na temat działalności tam, prawda, dywersyjnej, terrorystycznej tych islamistów, Hamasu i dżihadu islamskiego, no a ten Abu Mazen, to jest jego ksywa bojowa, no Mahmud Abbas się nazywa oficjalnie, ma te siły policyjne, które już wykonują, prawda, resztę roboty, no niekoniecznie brudnej, po prostu ładują za kraty tych najbardziej niebezpiecznych terrorystów. No więc teraz jak dostanie kasę, no to ta kasa oczywiście też dla jego ludzi, no. Także no najwyraźniej gotów będzie do współpracy. Poza tym, no już dodam tak na marginesie, że to właściwie już jest koniec ery tego Abu Mazena, no to jest mocno starszy pan i właściwie szukają już następcy dla niego. Także chodzi o to w tej chwili, żeby może także zachęcić jakieś takie bardziej ugodowe czynniki w łonie tej administracji palestyńskiej w Ramallah, które ewentualnie zastąpią już tego Abu Mazena. No i po prostu ze spojrzeniem w przyszłość. No jak mówię, to wszystko jest jakieś takie płynne, to nie są żadne jakieś takie naprawdę ugruntowane porozumienia między stronami i chodzi o to, żeby zyskać, cały czas gra na czas się odbywa, no tak naprawdę w ostatnich latach, na tym styku izraelsko-palestyńskim, który w tej chwili nie jest tak, wbrew pozorom, prawda, które można odnieść w Europie, z zewnątrz, to nie jest najważniejsza rzecz jak w tej chwili dla bezpieczeństwa Izraela i w ogóle w kwestii w ogóle interesów narodowych. Ja mówię o stronie izraelskiej.
Ciekawe, że właśnie Mahmud Abbas był w zeszłym miesiącu w Chinach i tam między innymi stwierdził, że tam, że w Xinjiangu to nie jest żadne prześladowanie muzułmanów ani prawa człowieka, tylko eliminowanie ekstremizmu, przeciwstawianie się terroryzmowi i separatyzmowi, tak w oświadczeniu autonomia palestyńska nawet stwierdziła, czyli muzułmanów no, broni w jednym miejscu, ale w Chinach to już niekoniecznie. Taki jest ciekawy był komunikat miesiąc temu prawie.
No tak, z Chińczykami, no to wszyscy teraz udają, że nie rozmawiają, ale rozmawiają, prawda, bo Amerykanie też rozmawiają. Bibi Netanyahu się też podobno do Pekinu wybierano, ale to może być jakiś taki numer, bo on się bardzo ostatnio kłóci z Joe Bidenem, także to może być taki jakiś taki manewr przeciwko Amerykanom, kosmetyczny też to wszystko. No wiadomo, że Amerykanie nadal są głównym sojusznikiem i jeszcze pewnie wiele lat będą. Nie wiem, czy wiele, ale w dającej się przewidzieć przyszłości tak zwanej będą głównym sojusznikiem Izraela. No, najlepszy dowód, tam się wczoraj wieczorem zaczęły kolejne wspólne manewry lotnicze, takie zakrojone na szeroką skalę. To są manewry skierowane przeciwko Iranowi, choć oficjalnie, prawda, Amerykanie nie chcą żadnej nie chcą, żeby wybuchła jakaś wojna między Izraelem i Iranem na Bliskim Wschodzie, bo to było. To byłaby wojna regionalna siłą rzeczy. Także no wszyscy z wszystkimi gadają. No to Abu Mazen, którego, no, jak mówię, jego era się kończy, no to pojechał sobie jeszcze pewnie na wycieczkę do tam za chiński murek, tak.
No jak o sojusznikach, to szykują się nowe sojusze z Arabią Saudyjską. Mówiliśmy już o tym trochę, ale teraz Arabia Saudyjska, jak piszą media, stawia warunki. Między innymi chciałaby dostać technologie atomowe za stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Oczywiście cywilną technologię nuklearną, no broń, gwarancję bezpieczeństwa, takie rzeczy od Ameryki. Czy to możliwe, że Arabia dostanie technologię atomową i będziemy mieli, no, być może jakiś tu wyścig między Iranem a Arabią we wzbogacaniu uranu?
No, przede wszystkim niemożliwe, dlatego że Amerykanie, przynajmniej tam administracja obecna Bidena, chce się dogadać z Iranem. Ciągle zaprzecza, jakoby nie, tam nie, ale tak naprawdę to chcą się dogadać z Iranem. No więc gdyby nagle zaczęła dostarczać tam jakiegoś atomu Saudyjczykom, no to raczej byłby to ruch skrajnie antyirański, prawda? No to po prostu jest nielogiczne. No. A Saudowie, no to oni się też boją Iranu przecież, dlatego tam próbują z nimi trochę tam dogadywać się, tam wymienili ambasadorów, korzystają też z mediacji chińskiej, no bo Chińczycy przecież ładują się tam, gdzie mogą, wszędzie, gdzie jakiś tam cień próżni widzą, no się ładują. To oni tam, prawda, rozciągają te swoje czułki też na Zatokę, starają się, no, rozciągnąć te swoje czułeczki na Zatokę Perską, no, korzystając z tego, że Amerykanie się z tego regionu tak naprawdę wycofują, przesuwając punkt ciężkości na Daleki Wschód, czyli właśnie na Chiny. Ale taki proces istnieje już od dobrych paru lat i nie jest to bynajmniej domena tylko tych Bidenowców tej obecnej administracji, bo to już Trump zaczął. Zresztą dlatego Trump sponsorował tutaj takie układy porozumienia Abrahama, to się nazywało, to już wszyscy zapomnieli prawie, ale było coś takiego między Izraelem i tymi prozachodnimi krajami arabskimi, naftowymi w Zatoce Perskiej, mowa o tych mniejszych, prawda, o tych różnych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, no ale to była też droga do ugody z głównym krajem w ogóle świata arabskiego tak naprawdę, z Arabią Saudyjską, prawda. Teraz tak, no Biden, mówiąc ostatnio o nieporozumieniach, kilkadziesiąt godzin temu w CNN-ie, mówiąc o tym, że dzielą go różne animozje, prawda, z Netanyahu w tej chwili, że on tam powiedział, że izraelski rząd jest obecnie najbardziej prawicowym izraelskim gabinetem w dziejach Izraela, no prawda, od 75 lat, no. Rozumiem, to akurat...
To jako komplement.
Tak, tak, ja już gdzieś tam nawet napisałem, że to jest komplement jak najbardziej, no. Ale z punktu widzenia oczywiście Joe Bidena jest to fatalna sytuacja, no bo on się przecież, on jest związany z tym radykalnym lewicowym skrzydłem w partii demokratycznej, także no to jest narzędzie tego skrzydła, ten Biden. Nie mówię o tym, że on jest dosyć bezwolny przecież, no ale to już jest inna sprawa, to ogólnoświatowa przecież. Raczej oczywiście nie ma mowy o tym przekazaniu potencjału atomowego amerykańskiego Saudom, A jeszcze wrócę do tych, tutaj do tej polityki amerykańskiej. No, problem polega na tym w tej chwili, że Biden, Biały Dom, chce zmusić Izraelczyków do ustępstw wobec Palestyńczyków, czyli konkretnie do zgody na to słynne dwupaństwowe rozwiązanie, utworzenie Palestyny, niezależnej Palestyny obok Izraela. I w zamian za to, prawda, jako prawda, deserek, to pomogłaby ewentualnie Ameryka w tym układzie pokojowym między Izraelem i Arabią Saudyjską. No są brzonki, no. Izrael w życiu się nie zgodzi na żadne państwo palestyńskie, a Saudowie i tak ze strachu przed Iranem i różnymi innymi, prawda, mechanizmami związanymi z tym wzrostem ewentualnie znaczenia irańskiego w Zatoce Perskiej, oni ze strachu i tak podwiną ogon i będą zmuszeni dogadać się jakoś tam z Izraelem. I tak się już dogadują znakomicie. To mówię jako po prostu z wiedzy takiej ogólnie znanej w Izraelu, prawdę mówiąc, choć nieoficjalnej, że istnieje bardzo, bardzo bliska współpraca właśnie wojskowa między Izraelem i Arabią Saudyjską, podobnie jak między Izraelem i tymi różnymi mniejszymi tam szejkami naftowymi. No, to mówię o tych Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie konkretnie. Tam są bazy izraelskie, no, na pewno bazy Mossadu i już nawet zbrojeniówka izraelska zaczęła tam produkować różne zabaweczki, prawda?
A jak już o zbrojeniówce, to mamy doniesienia, że ten system ostrzegania przed rakietami, który Ukraina ma dostać od Izraela, miał być, zapowiadany był, że będzie we wrześniu już dostępny. Teraz media w Izraelu pisały, Times of Israel pisał między innymi, że we wrześniu absolutnie nie będzie. Może będą jakieś testy dopiero, ale dopiero po wielu miesiącach będzie w pełni operacyjny. Czy to opóźnienie to jest jakoś wywołane, czy to po prostu złe informacje były wcześniej przekazane i takie zbyt optymistyczne zapowiedzi? No i generalnie jak jest z tym stosunkiem z tymi relacjami Izraela i Ukrainy, bo no, słyszeliśmy też w ostatnich tygodniach oskarżenia ze strony ukraińskiej w stronę Izraela, że o prorosyjskość wręcz, czy jakieś sprzyjanie Rosji.
No tam, nie, tam prorosyjskość, nie ma tu żadnego prorosyjskości, no sam nie mogę się powstrzymać od uśmiechu, po prostu jak słyszę ten termin. Nie ma czegoś takiego, no jest polityka, no a polityka to jest sprawa taka, jak wiadomo, że proporcjonalna. Tutaj to jest, chodzi o to w tej chwili z Ukrainą, jeśli chodzi o ten system przede wszystkim, od najważniejszej rzeczy, prawda, doraźnie zaczniemy. Ja podejrzewam, to jest spekulacja dziennikarska, że Izrael czeka na to, żeby zobaczyć, jakie będą wyniki tego za parę dni szczytu NATO w Wilnie, prawda. No co zrobi Zachód, co zrobi NATO i Ameryka, jak daleko będą gotowi się posunąć, no to wtedy Izraelczycy, którzy są częścią zachodniego świata, pewnie się jakoś tam dopasują i albo przyspieszą, albo zwolnią. No to są te informacje, to są właśnie tego typu, że może być tak, a może być inaczej. No. To jest taka sprawa. Dwa, no, z Rosją są złożone stosunki. Ja już mówiłem i przypomnę, że tu my, Izrael, którego psim obowiązkiem jest dbanie o własne bezpieczeństwo, każdego normalnego kraju, prawda? W normalnych warunkach i w pojęciu normalnych ludzi. No to musi dbać o to, żeby w Syrii nie rozszerzyła się obecność militarna Iranu, a Teheran cały czas od wielu już lat stara się właśnie, żeby tak to nastąpiło. Syria nadal w dużej części kontrolowana jest przez Rosję. Izrael atakuje od szeregu lat te różne skupiska wojskowe, głównie najemników irańskich, w Syrii, w tej upadłej Syrii. No i Rosjanie, gdyby chcieli, to na pewno to są głównie ataki rakietowo-lotnicze. Skuteczne ataki, prawda? Gdyby Rosjanie chcieli, to w dużym stopniu mogliby, prawda, blokować te ataki tymi swoimi systemami rakietowymi S-400 głównie. zresztą częściowo już w dużej części przeniesionymi na do Ukrainy ze zrozumiałych względów, bo oni przecież tam nie mają, tam sprzęt mają zniszczony do Ruski w tej Ukrainie też w dużej części. Także musieli przenieść część potencjału z Syrii, no ale jeszcze co nieco zostało, no i to by naprawdę na pewno skomplikowało sytuację militarną Izraela, choć jednocześnie też znowu nieoficjalnie, prawda, no te nieoficjalne informacje są, jak wiadomo, często najbardziej wiarygodne. Izraelczycy już od dawna mają jakieś metody elektroniczne na neutralizowanie tychże S-400 także, które były sprzedawane różnym innym krajom sprzymierzonym z Izraelem na świecie, także S-300, bo to są dwa rodzaje baterii, takich zaawansowanych dosyć, obrony powietrznej, to się ogólnie nazywa, S-300, S-400, no i Izraelczycy już testowali różne sposoby na neutralizowanie tych rodzajów broni. No ale, ale mimo wszystko te różne, wojna z Rosją w przestrzeni powietrznej Syrii, to jest ostatnia rzecz, jaka w tej chwili jest potrzebna Izraelowi, prawda? I nie tylko Izraelowi, w ogóle myślę, że Zachodowi w ogóle, no. Bo to się rozprzestrzenia, no te wojenki to ostatnio są reakcje łańcuchowe, no. Także no to jest główna ta sprawa, no poza tym ciągle jeszcze jest, w Rosji jeszcze ciągle jakaś tam spora liczba Żydów mieszka, także no to Izrael się obawia, że to by się przecież nie brakuje tych różnych antysemickich mord w tej Moskwie, nie tylko w Moskwie, w tym całym kraju. Także Izrael się obawia po prostu, że mogłaby wybuchnąć jakaś fala prześladowań antyżydowskich w Rosji. No i pomijając już to, że mogliby po prostu dać szlaban na wyjazdy Żydów do Izraela, między innymi tych rosyjskich Żydów, a cały czas się odbywa takim grubszym, cieńszym ciurkiem, cały czas ta repatriacja, tak to się u nas tutaj w Izraelu nazywa. Cały czas, no. Już tysiące tych Żydów rosyjskich, nie mylić z ukraińskimi, z Ukrainy także, odbywa się cały czas fala migracyjna w stronę Izraela. No, no i mogliby to leciutko zahamować, prawda, ten reżim putinowski mógłby to zrobić. Także no to jest ta cała siatka tych takich jakichś tam uwarunkowań. Dlatego zresztą z grubsza, prawda, dlatego Izrael nie udziela pomocy zbrojeniowej Ukrainie od samego początku bodaj, ponieważ tutaj opinia publiczna i w ogóle no, także władze przecież no, cały czas nie są po stronie Rosji w tej straszliwej wojnie. Ogranicza się Izrael do pomocy humanitarnej, no i to ta pomoc humanitarna, no to oczywiście miałaby zostać rozszerzona teraz o te systemy wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi, ale i także dronowymi. No i tutaj wkracza nowy czynnik uzasadniający tą ewentualną pomoc izraelską, spodziewaną tak naprawdę, ponieważ tym takim głównym czynnikiem, który pomaga Rosji w atakach na ludność cywilną, jest Iran w tej chwili, który dostarcza dronów, tych samobójczych dronów, głównie tym Rosjanom, prawda? No a w momencie, kiedy i te drony przy okazji są tam testowane, bo tam testowane są systemy obronne przeciwko różne, zachodnie, nie takie skuteczne jak izraelskie, ale jakieś tam są, prawda? Także Irańczycy testują te swoje systemy na arenie ukraińskiej, no i w tym wypadku oczywiście Izrael jest zainteresowany w zwalczaniu tego zagrożenia, a Iran jest głównym wrogiem Izraela teraz i w najbliższych latach na pewno, no. Głównie ze względu na zbrojenia atomowe, ale także na ekspansję irańską terrorystyczną na całym Bliskim Wschodzie, no. Także w Syrii, o czym już mówiłem.
Także takie są układy, a jak układy wewnątrz Izraela, już od pół roku ponad trwają te protesty cotygodniowe przeciw reformie sądów. Teraz ma się w końcu odbyć pierwsze czytanie tej sławnej już nowelizacji czy ustawy. Znowu w sobotę był jakiś protest w wielu miejscach Izraela, jak donoszą media. Teraz media troszkę inaczej też o tym piszą, bo zaczęły pisać o tym, że to chodzi o te standardy racjonalności, że Sąd Najwyższy może sobie blokować decyzje rządu, które uzna za nieracjonalne. Wcześniej media o tym tak nie pisały. Tam było tylko, że zamach na wolne sądy, że Netanjahu tam chce sobie swoje sprawy załatwić i tak dalej. No, teraz już pojawia się, przynajmniej w polskich mediach, pierwszy raz to widzę, też takie postawienie sprawy, o czym pan redaktor u nas oczywiście wcześniej już mówił. Jak to jest, czy ta reforma w końcu wejdzie, czy te protesty tak będą trwać i jednak zablokują to uzdrowienie sytuacji?
Nie, ustawa wejdzie, tylko ona, tutaj się pojawiły niuanse, właśnie to jest ta klauzula racjonalności, tak to się elegancko nazywa, prawda, te wszystkie rzeczy, ale tutaj rzeczywiście są niuanse bardzo ciekawe, bo proponując początkowo przedstawiając ten projekt ustawy, rzeczywiście strona rządowa nie uwzględniła bardzo ważnej sprawy, która teraz zostanie uwzględniona. Bo chodzi o to, że ten Sąd Najwyższy, co jest ewenementem naprawdę na skalę światową, ja mówię o zachodnim świecie, prawda? Sąd Najwyższy miał prawo od wczesnych lat 90. anulować decyzje rządowe decyzje natury ekonomicznej, a w Izraelu to się często łączy także z aspektami politycznymi. Mógł anulować, to sąd, który nie pochodzi z wyboru, ponieważ ci sędziowie sami się we własnym gronie, po koleżeńsku, po kumotersku wybierali, czyli według klucza lewicowego praktycznie, mogli anulować decyzję rządu pochodzącego z wyborów, tak? Czyli będącego wyrazem większości narodu. No to jest absurdalna sytuacja, ale tak w Izraelu było, bo tutaj to jest kraj absurdalny w dużej mierze pod wieloma względami. Także i tutaj ten drobny aspekt istniał. Teraz tak, i w tej chwili, wracając do dnia dzisiejszego, okazało się, że próbując anulować rząd chce anulować to prawo, znaczy jeszcze raz jaśniej, ten Sąd Najwyższy często anulował decyzje rządowe, opierając się na klauzuli racjonalności, że niby decyzje rządowe są nieracjonalne, okej? Okay? Dlatego blokował różne decyzje ekonomicznie, łącznie na przykład przez parę lat z wydobyciem gazu spod dna Morza Śródziemnego, co jest cholernie ważną sprawą dla ekonomii izraelskiej. To już od paru lat się odbywa, w tej chwili przełamali oporu tego sądu, ale parę lat blokował. Czyli ciężkie miliardy ta gospodarka straciła. Ciężkie miliardy. Ale to tylko przykład. I teraz tak, chodzi o to, żeby anulując to, znaczy znosząc te uprawnienia sądu do korzystania z tej klauzuli nieracjonalności, chodzi o to, żeby nie uniemożliwić prywatnym obywatelom odwoływania się do sądu w prywatnych sprawach, prawda? Bo także tutaj jest cholerna biurokracja w Izraelu, te różne instytucje rządowe blokują, odmawiają, działają w żółwim tempie w sprawach cywilnych zupełnie, prawda? Decyzja poszczególnego ministra, można ją zakwestionować, tylko zwracając się, jeżeli jakiś obywatel czuje się, czy firma czuje się pokrzywdzona decyzją jakiegoś ministra, to może się odwołać tylko do Sądu Najwyższego. Teraz i ten Sąd Najwyższy, jeżeli może anulować tą krzywdzącą decyzję ministra, powołując się na klauzulę, że jest nieracjonalna, prawda? Także chodzi o oddzielenie kwestii ekonomiczno-politycznych w przypadku kompetencji tego sądu od spraw prywatnych. No i to w tej chwili nastąpi, to zostanie uchwalone. No to są te poprawki, rzeczywiście, tylko że te poprawki, to żeby nakłonić rząd do tego typu korekt, prawda, to nie trzeba było, niekoniecznie trzeba było od pół roku robić tutaj jakieś takie masowe, organizować masowe zamieszki, których celem tak naprawdę było doprowadzenie do stworzenia takiego ciśnienia, ciśnienia podtrzymywanego przez, przez międzynarod, przede wszystkim przez lewicowe, a zatem większość mainstreamowych mediów w Izraelu. To z kolei było kopiowane przez międzynarodowe, przez światowe media, które także są w dużej części przecież progresywne. I to wszystko razem tworzyło jakieś, no w ślad za tym oczywiście były jakieś wypowiedzi Bidena, coś tam niemiecki prezydent się wypowiedział i tak dalej. No to są te główne takie czynniki wpływowe, prawda, jeśli chodzi o Izrael. Tam oczywiście Francuzi, no to tam o Francuzach to już nie ma co mówić, tam no to jest przecież, to jest galareta, ale mimo wszystko, prawda, on tam gadał, ten Macron, coś tam, czy jego ludzie. W każdym razie tworzyło to ogólną taką atmosferkę ciśnieniową na Izrael, no i to miało pociągnąć za sobą, spowodować dymisję prawicowego rządu Netanjahu, wybranego w listopadzie zeszłego roku dużą większością. Taki był cel tych zamieszek, dalej on jest, on taki jest, z tym, że w tej chwili wiadomo już, że wiadomo, te wszystkie mechanizmy zostały ujawnione. Poza tym chodziło też o to ciśnienie takie w sprawie tej reformy sądowniczej, miało też jakby nałożyć się na ten proces wytoczony premierowi Netanjahu, już tam ponad 5 lat temu się toczy ten proces, z oskarżeniami o korupcję. W międzyczasie poszczególne akty oskarżenia upadły. No, cały ten proces był sfingowany, żeby zmusić go do dymisji już dobrych parę lat temu. Także no, ten argument, że ta reforma sądownicza miała służyć interesom prywatnym Bibiego, no to też upadło. No bo po prostu ten cały ten proces już w tej chwili lada moment zostanie pewnie unieważniony, może się będzie ciągnął, ale wszyscy dokładnie wiedzą, że to jest po prostu wydmuszka, jedna wielka. No, no a te procesy, no, a te protesty się odbywają w centrum Tel Awiwu, organizowane są przez taki sztab ludzi napędzanych tak naprawdę osobistą nienawiścią. Jest taka trójka, czwórka byłych generałów głównie, nawet szefu sztabu, prawda, którzy są napędzani osobistą jakąś niechęcią, zazdrością, no i właśnie odchłanną nienawiścią do Bibiego Netanjahu, który tak naprawdę przerasta ich tam intelektem o 10 łbów końskich, no, czy wielbłądzich, nazwijmy to. Także, no, no i dobra, no, to jest Izrael, no, ale ta reforma przejdzie, no, przejdzie, będzie tam lekko złagodzona, trochę rozwodniona, prawda, trochę rozłożona w czasie, no ale te główne paragrafy, chodzi o to, żeby ten sąd w końcu nie mógł anulować ważnych, życiowo ważnych decyzji dla Izraela, no żeby pozbawiony został tego typu kompetencji, które sobie uzurpował, no sam sobie uzurpował. Bo tam na początku 90. lat sam sobie uchwalił, że może anulować decyzje rządowe, no. Taki numer, no. Tak to wygląda.
Organizatorzy manifestacji nadal tu nawołują do dalszego manifestowania. Jeśli projekt przejdzie pierwsze czytanie dzisiaj, to jutro ma być demonstracja, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w Izraelu. Tak przynajmniej zapowiadają.
No tak, no oni już blokowali lotnisko. Teraz jest szczyt, ale temu zablokowali główne lotnisko. No pamiętajmy, że z Izraela można za granicę się udać tylko z lotniska, no bo granice lądowe to są pozamykane albo niebezpieczne. Także no tłumy ludzi z dziećmi wyjeżdżają, letnie wakacje, no tam 100 tysięcy ludzi opóźniono im loty. No oni już w tej chwili sami nie wiedzą, co robić, co robią ci organizatorzy tych protestów. No przeciwko komu oni działają? No przecież wiadomo, że jeżeli na przykład przyspieszone zostaną wybory, to szary człowiek nie będzie na nich głosował, dlatego że 7-8 godzin z dzieciakami musiał warować na lotnisku, bo tam jakiś paru z flagami szalało i blokowało tam odprawy celne. No takie numery, no czy tam dojazd do lotniska, no to są te protesty. Oni po prostu irracjonalnie działają. No.
A propos klauzuli racjonalności. A jutro też szczyt NATO się rozpoczyna, ale o tym za chwilę. Za chwilę przeniesiemy się do Europy, ale powiemy o Holandii, powiemy o Francji, ale najpierw jak do Europy, to przez Polskę. Pastor Paweł Chojecki jest w trasie. Idziemy powolność, czy jedziemy powolność, można to teraz nazwać. I tam też nagrywa, także teraz opowie wam może trochę o tym, dlaczego właściwie ruszył i dlaczego zaczął od polskiej wsi. Zapraszam, a potem jeszcze z redaktorem Eli Barburem powiemy o Francji, Holandii i NATO.
Idziemy powolność, ruszam w trasę, która oczywiście jest też wstępem do kampanii prezydenckiej 2025. Jesteśmy na granicy województwa mazowieckiego i Podlasia, czyli tereny typowo rolnicze, i tu jedziemy do jednego z naszych przyjaciół, który prowadzi takie duże gospodarstwo mleczne. Dlaczego zaczynamy od polskiej wsi? Dlaczego od kiedyś mówiło się chłopów, dzisiaj rolników, może niebawem farmerów z amerykańska? Ponieważ to właśnie oni przetrwali przy tych wartościach, które są mi bliskie. Polska ze względu na odrzucenie złotego wieku, tradycji, Biblii i tolerancji poszła w kierunku takiego jezuickiego, bardzo brzydkiego katolicyzmu, odrzuciła swoją historię, no i straciła swoją państwowość. I gdzie Polska przetrwała? No przede wszystkim właśnie wśród polskich chłopów na polskiej wsi. Oczywiście początkowo jeszcze nie do końca ci ludzie rozumieli w XVII-XVIII wieku, na czym polega polskość, ale pokolenie pozytywistów pod koniec XIX wieku wytłumaczyło im, że są Polakami, jaka jest wartość państwa polskiego. I ci ludzie, pomimo tego, że państwo się zawaliło, mówię o 1939 roku, Kościół katolicki zdradził, biskupi dogadali się z komunistami w 1950 roku. Nastała komuna, a polski chłop nie dał się zbałamucić. Dlaczego? I odpowiadam sobie na to takimi trzema, można powiedzieć, wartościami, do których chłop był przywiązany. Pierwsza to ziemia. Ziemia to znaczy własność prywatna. Chłop, rolnik dzisiaj wiedział, że musi gospodarzyć na swoim, nie na cudzym, tylko na swoim, czyli własność prywatna. Dalej rolnik nie liczył, chłop nie liczył, że ktoś mu coś da. On wiedział, że on z tej ziemi własnymi rękami musi wydrzeć, ciężką pracą, wydrzeć swoje plony. Przecież to są wartości, na których zbudowane są państwa protestanckie, etos ciężkiej pracy. I trzeci filar to są wartości rodzinne. Gospodarstwa to były firmy rodzinne, wielopokoleniowe. Dziadek, ojciec, matka i potem dzieci razem pracowali, razem prowadzili gospodarstwo. Na tych filarach zbudowana, można powiedzieć, jest przeszłość, a mam nadzieję i przyszłość Polski. Czyli własność prywatna, ciężka praca i wartości rodzinne, wspólnotowe. I teraz, co ja rolnikom mogę dać czy obiecać? Nie zamierzam wam gwarantować ceny trzody chlewnej, cen mleka też, kontraktacji buraków czy tytoniu też wam nie zrobię. To wszystko oszuści, komuniści i socjaliści, katokomuna, jak ich ja nazywam, to wam obiecują. A ja chcę stać na straży waszej własności, waszych wartości i waszej wolności, żeby nikt nie przyszedł wam na wasze gospodarstwo i nie mówił, co i jak wolno wam hodować, nie wybijał wam stada trzody chlewnej, nie zabraniał wam hodowania, nie zabraniał wam sprzedaży mleka, czego tamkolwiek będziecie chcieli. Wolność, własność i ciężka praca. To prezydent Polski powinien gwarantować każdemu, ale przede wszystkim właśnie polskim rolnikom. Polski rolnik wie, że nie będzie liczył na kogoś. On liczy na siebie przede wszystkim. Dobry polski rolnik liczy na siebie, swoją rodzinę, swoich przyjaciół ze wsi. Razem damy radę. Byle nam się komunistyczne czy socjalistyczne państwo nie mieszało do tego, czym rolnik ma gospodarować. Oczywiście mamy zapewnić tanie paliwo, tanią energię, znieść te wszystkie akcyzy, a z resztą spraw poradzicie sobie rolnicy sami, tak jak wasi pradziadowie sobie radzili. Przeżyliśmy podob szwedzki, przeżyliśmy potop sowiecki, wyjdziemy i z bagna kato komuny. Idziemy po wolność.
To pastor Paweł Chojecki z trasy. Jeszcze go dzisiaj usłyszycie. A my z redaktorem Ani Barburem przenosimy się teraz trochę na zachód. Zacznijmy może od Holandii. W Holandii upadł rząd i to przez imigrantów, czyli no już można powiedzieć, czy przez kwestie dotyczące imigrantów, że już imigranci w jakimś sensie dyktują rządy w krajach europejskich. Mark Rutte, dotychczasowy premier, jego ugrupowanie chciało zaostrzenia zasad dotyczących migracji, dokładnie dotyczących łączenia rodzin. Inne ugrupowania koalicyjne nie chciały. I oto rozpadł się rząd. Panie redaktorze, czy teraz sprawy migracji będą ustawiać rządy w Europie?
No najwyraźniej, no, mowa o Holandii, no to jest bardzo, 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 bardzo taki spokojny, tradycyjny kraj, gdzie życie polityczne dosyć ustabilizowane i tak dalej, prawda, od wielu lat. No jeżeli w takim kraju ten czynnik migrancki zaczyna być dominujący, doprowadził do upadku rządu, to był rząd globalistyczny, bo przecież ten Rutte to jest facet, on niby jest politykiem prawicowym, ale takim kanapowcem raczej, prawda? Dogaduje się ze wszystkimi, no ta jego koalicja to przecież te partie, które mu się zbuntowały w rządzie, to jedna chadecka, druga socjalistyczna, czyli progresywna. Także on się tam dogadywał ze wszystkimi elegancko, takim tego typu, dlatego zresztą tak długo się jeden z polityków, który najdłużej się trzymał stołka w Europie przecież, no. Dzisiaj w nocy powiedział, że już nie będzie się ubiegał o reelekcję, także to jest chyba jego koniec kariery politycznej, taki spektakularny, no. Także no to trzeba chyba połączyć jednak może trochę na siłę, ale podejrzewam, że nie do końca z tymi ostatnimi wydarzeniami we Francji, no absolutnie tragicznymi, moim zdaniem tragicznymi absolutnie, ponieważ znamionującymi no koniec tego, koniec, znaczy może nie tragicznymi, no po prostu historycznymi nazwijmy to, bo to nie wiem, czy to akurat tragiczne to wszystko jest, w konsekwencji to chodzi o to, że to chodzi o kształt przyszłej Europy przecież, no to niekoniecznie tragicznym rozwojem wypadków byłoby odejście od tej progresywnej polityki, prawda, to zależy jak się na to patrzy, no. Tak okiem normalnego człowieka, no to nie, na pewno Europie by to przecież nie zaszkodziło, powrót do wartości narodowych, religijnych także, prawda, bo to wszystko ta dominacja, ta inwazja islamu w Europie, ja mówię w tej chwili głównie o Francji, troszkę przechodzę do przodu, ale w Holandii to też następuje, i bo przecież o co chodzi z tym łączeniem rodzin, prawda, no łączenie rodzin w przypadku tych azylantów islamskich, to chodzi o to, że te rodziny są przecież wielodzietne, no to są klany rodzinne, także jeżeli ten przyjedzie jeden człowiek z rodziny, prawda, i będzie mógł tam w ciągu paru miesięcy załatwić przyjazd sobie kilkunastu następnych swoich domowników, no to się powiększa ta społeczność islamska w Holandii, która nie jest dużym krajem europejskim, prawda, jest dużo mniejsza niż Francja. We Francji sytuacja jest tragiczna, bo tam już tam z tych według różnych statystyk 15-20% ludności to już jest ludność napływowa. I ta ludność jest napływowa, tak się dziwnie składa, prawda, z północnej Afryki, czyli z tych krajów, które były dawnymi koloniami francuskimi, a są to kraje arabskie i islamskie, prawda, gdzie i ludzie stamtąd, ci Arabowie po prostu, oni nie są skłonni do integrowania się w tych społeczeństwach zachodnich. Oni w tej, ich religia, ja mówię w tej chwili także o Holandii, prawda? Ta religia islamska, to ona przeżywa taką fazę drapieżną, prawda? Które wszystkie inne religie od dawna, te główne religie mają od dawna za sobą, prawda? Chrześcijaństwo, judaizm. Islam jest w tej chwili w fazie inwazyjnej, i oni chcą opanować świat, nie ukrywają tego ci wszyscy współcześni prorocy. I dochodzi do tego, prawda, plemienna rodzinno-plemienna struktura tych społeczeństw arabskich, prawda. Oni żyją w klanach, w ogromnych klanach rodzinnych. To zresztą widać też w Izraelu, w przypadku Palestyńczyków. No i nie są skłonni do tam istnieje ta solidarność wewnętrzna, dlatego tak trudno jest wyłapywać handlarzy narkotyków, ponieważ tam zdrada, prawda, nie wchodzi w rachubę w ramach tych klanów rodzinnych, przekazywania jakiejś informacji policji, no ale to są już szczegóły dalsze. Także no to sytuacja w Holandii, we Francji skrajna, ponieważ ten odsetek tych egzotów to jest tak ogromny. Poza tym, stan, w którym właściwie istnieje bezdzietność we Francji. No przecież tam ludzie, ta średnia klasa, w ogóle nie chcą mieć dzieci. No. To jest sprawa, to jest właśnie bolączka całej Europy Zachodniej w tej chwili. No, skrajnie występuje też we Włoszech. Nie wiem dokładnie, tam nie znam w tej chwili w Holandii, no ale pewnie też, bo to są jakieś takie ogólnoeuropejskie zjawiska. No w Polsce też przecież, prawda? Spadek przyrostu naturalnego. No. Ewidentny, no. Także no to wszystko powoduje, to powoduje stan absolutnego zagrożenia, jeśli chodzi o przekształcanie się charakteru, zmianę charakteru Europy. No w Holandii, proszę, to się już przełożyło na Holandię. No i zobaczymy, bo to są reakcje łańcuchowe, to się może, to są procesy, zobaczymy, co będzie dalej, no. Może trochę inaczej jest na przykład w Niemczech, bo w Niemczech ta struktura migrancka, oni tam głównie Turków mają tak naprawdę, prawda? Czyli to jest inna specyfika, no, także muzułmanie, ale to jest zupełnie inna, oni się różnią bardzo od ludności napływowej arabskiej jednak. Inne problemy, no. Także ten czynnik napływowy w Europie staje się absolutnym zagrożeniem. No, jeśli chodzi, no to jeśli możemy płynnie przejść do Francji. Bo
no we Francji jest aż tak źle, no to powiedzmy 15 czy nawet 20% to jeszcze daleko do nawet większości, a pan redaktor twierdzi u siebie przynajmniej na Tel Aviv Online, przy okazji polecamy ten portal, że już Francja chyba bezpowrotnie będzie się stawać islamską republiką.
No tak, ale 15-20% w strukturze ogólnej, ale na przykład w szkołach, to już jest w szkołach, to jest 40-50%, bo ten przyrost naturalny tych Arabów jest dużo większy. No. Także trzeba się liczyć z tym, a ze szkół wychodzą, przyszli, prawda, pracownicy sektora publicznego i tak dalej, prawda? Także no to i jeszcze do tego, jeszcze dodam taki czynnik troszkę, nie wiem czy humorystyczne, ale przecież na przykład we Francji ci Arabowie, oni nie jedzą, nie piją wina i nie jedzą wieprzowiny, prawda? To także jest czynnik, który przeszkadza im w integracji, a sprawa żywieniowa we Francji, prawda, spożywca jest ważna, prawda? Także to też tworzy sytuację, w której oni są zamknięci w gettach, no ale to nie tylko we Francji, no. Cała Europa, no to wszystko to się nakłada na siebie, prawda, wszystkie te czynniki, no. Ja nie, tutaj chodzi o to, chodzi o, przecież Francuzi, gdyby chcieli tak naprawdę, to by sobie poradzili z tym zagrożeniem, prawda, no, ale oni nie chcą, no problem właśnie polega w tej niemożności, tego mainstreamu, klasy średniej, bo oni mają kompleksy postkolonialne, no oni całkiem słusznie zresztą uważają, że no bardzo skrzywdzili te ludy, które podbili w przeszłości, prawda, były wojny okrutne, kolonialne, północnej Afryce, Algieria, tam, prawda, Maroko, z kolei Holendrzy, dosłownie tydzień przed tym obecnie trzęsieniem ziemi, ten król Holandii przeprosił za niewolnictwo. Nagle przypomnieli sobie, że tam z opóźnieniem tam ze 150 lat co najmniej, prawda, 150 lat przypomnieli sobie, że trzeba przeprosić za niewolnictwo. No, to było główne w swoim czasie, przecież Holandia była potęgą kolonialną i potęgą największym chyba niewolniczym, jakimś takim imperium wtedy kolonialnym, prawda, w swoim czasie. Rozciągali się na cały świat, prawda, no. Ta Holandia malutka, no. To są paradoksy, no ale oni mają oni mają zakodowane te winy w sobie, no i trudno ich po prostu przekonać, że trzeba wziąć teraz na położyć kres temu bezchołowiu ze strony napływowej ludności arabskiej, islamskiej w Europie, no bo inaczej to jest koniec Europy, a we Francji ta sytuacja jest po prostu, wydaje się w tej chwili, kompletnie beznadziejna, bo jak mówię, tam przecież jest więcej już w tej chwili, i to nie jest demagogia, no tam co krok to meczet, no po prostu trzeba tam pojechać się przekonać, no. Dominacja tej, coraz większa jest bezczelność zupełnie, wiesz, agresywność tej ludności napływowej islamsko-arabskiej jest niebywała zupełnie, no. Niesamowita. No Barsylia to jest w tej chwili już normalnie arabskie miasto, no, islamskie. No. Tylko że trzeba mieć oczy otwarte, a nie szeroko zamknięte, prawda?
Powiemy jeszcze, spróbujemy przewidzieć, co będzie jutro na szczycie NATO, ale najpierw znowu pastor Paweł Chojecki z Getrzwałdu.
Właśnie minąłem Getrzwałd, nic mi się nie objawiło, ale mam troszkę jeszcze pozostałości dobrej pamięci i wiem, co tu się działo. Otóż towarzysze Mensen i Brown właśnie tutaj podpisywali te bardzo dziwaczne, jak na ruchy wolnościowe, porozumienia. Mianowicie porozumienie getrzwałdzkie, gdzie właśnie to katolicyzm, ten najbardziej taki, można powiedzieć, staroobrzędowy, taki skostniały, związany bardziej z jezuitami czy z takim zabobonnym traktowaniem Polaków, że on jest taką, można powiedzieć, zapleczem ideowym, religijnym całej tej formacji Konfederacja. Zobaczcie absurd. Konfederacja przedstawia się jako ruch wolnościowy, a ideowym podłożem jest rzymski katolicyzm, który właśnie dał światu inkwizycję, który dał światu palenie Biblii, który dał światu palenie na stosie tych, którzy myślą inaczej, czyli jest zaprzeczeniem wolności. Jak Polacy mogą się dawać nabrać, że Konfederacja, Brown, Pobudka, Korona, nie wiadomo co tam jeszcze, Korwin, że to ma cokolwiek wspólnego z wolnością? To jest niewola i zabobon. To są ideowe fundamenty konfederacji.
Jeszcze dziś raz usłyszycie pastora Pawła Chojeckiego za chwilę, a wcześniej wasze komentarze. Maria pisze, będzie dobry tydzień, jak zaczynamy od pana Eli Barbura. Pozdrawiam. I Monika, podziękowania dla redaktora Eli Barbura za szeroki komentarz dotyczący rejonu Bliskiego Wschodu. Ciekawie się słucha tych wszystkich powiązań. Zdecydowanie rozszerza to perspektywę. Dziękujemy za wasze komentarze. Czekamy na następne. Są też komentarze do słów pastora Pawła Chojeckiego. Tym mi się zajmiemy pewnie jutro. Panie redaktorze, jutro szczyt NATO. Jak pan przewiduje, czy coś ważnego się wydarzy? No tu są były jakieś gesty wyglądające zachęcająco. No tych na przykład Turcja oddaje tych jeńców z Azowstalu, oddała Ukrainie, choć Rosja tam bardzo tego nie chciała. Czy będą jakieś decyzje przełomowe?
No boję się, że nie, bo przełomem byłoby przyjęcie przecież Ukrainy do NATO. No to jest jedyna rzecz, która może uchronić. Wszyscy to wiedzą dokładnie. Szkoda, że ten argument nie występuje jakoś może w tych głównych jakichś takich komunikatach oficjalnych, ale to jest jedyna rzecz, która może uchronić tą nieszczęsną Ukrainę przed dalszą agresją ruską w nadchodzących latach, prawda? To jest dokładnie przecież tak samo, jak w którym to roku było, w 1994 roku, gdy zmusili Ukraińców, Memoriał Budapesztański to się nazywał, w 1994 roku, gdy Zachód zmusił Ukrainę do wyrzeczenia się potencjału atomowego, prawda? Gdyby Ukraińcy przecież mieli atom, to Putin by nie zaryzykował teraz żadnej inwazji na ten kraj, prawda? To samo z NATO. No to gdyby Ukraina była częścią NATO, to nie ma mowy o żadnej dalszej wojnie. Amerykanie oczywiście się boją tego głównie dlatego, nie wiem czy dlatego, czy pod pretekstem tego, byłoby to ryzyko wojny z NATO, czy wojny światowej. No ale Rosjanie by nie poszli na wojnę światową, bo sami by przecież padli. I to pewnie jako pierwsi, no. Także no okej, no to będą tam jakieś naskórkowe decyzje, na pewno ładnie takie przykryte jakoś właśnie tym jakimś takim, jak pan tutaj wymienił tą uwolnieniem tych bohaterów ukraińskich z Turcji. No sam Erdogan oczywiście on manipuluje między Zachodem, między Rosją, między Chinami, także to jest chiński polityk, no tego typu, no. Także zezwolił na wyjazd tej piątki tych herosów ukraińskich. Okej, no bardzo ładnie to brzmi, no ale także ta broń, ta amunicja kasetowa słynna, którą Amerykanie mają dostarczyć teraz Ukraińcom, prawda? To już nawet niemiecki prezydent powiedział, żeby nie blokować tej decyzji amerykańskiej w tej sprawie, prawda? Ten ugodowy przecież ten Niemiec, prawda? Także no to ma wszystko przykryć fakt, że tak naprawdę to mięcha nie będzie, a tym mięchem to byłoby przyjęcie Ukrainy do NATO, albo no nie wiem, no przynajmniej jakaś taka wiążąca deklaracja. Chodzi o akces Ukrainy do NATO, no kropka, tak to jest. No, jak nie będzie, no to nie będzie nic. No. Dalej to się będzie toczyło, tak, rozmydlanie takie. No. Oczywiście pomimo tych różnych bombastycznych deklaracji, które niewątpliwie nastąpią, uścisków dłoni, solidarności, uścisków tam, prawda, Zełenski, prawda, będzie hołubiony przez wszystkich. No. Zwłaszcza przez Bidena, którego tam rączko obejmie znowu.
Zobaczymy w takim razie jutro i pojutrze, jak się to rozwinie i co postanowią i co nam przekażą. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za ten dzisiejszy, jak pisała Monika na czacie, szeroki komentarz dotyczący rejonu Bliskiego Wschodu, a także Europy. Redaktor Eli Barbour był naszym gościem.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam państwa.
Pozdrawiamy i zachęcam państwa też do odwiedzania portalu Tel Aviv Online. Tam redaktor Eli Barbour na co dzień pisuje. I teraz poproszę o ostatnie wejście pastora Pawła Chojeckiego z trasy. Uwaga, uwaga. Trzecia obietnica wyborcza. Ja z państwem się na razie żegnam, ale zapraszam na serwis o 17 i oczywiście na dogrywkę o 18. I przypominam, że te wszystkie programy istnieją dzięki waszemu wsparciu. Zachęcam i dziękujemy za to, że co miesiąc wspieracie nas 1000 wpłat, a często ponad 1000 na idźpodprąd.pl/wsparcie. Szczegóły, jak można nas wesprzeć. I w takim razie teraz pastor Paweł Chojecki. Do zobaczenia.
Jesteśmy na rynku w Olsztynie. No, czas na kolejną obietnicę wyborczą, jeśli chodzi o kampanię prezydentką. Co zrobię, jeśli zostanę prezydentem Polski? No, ogólnie to samo, co robię do tej pory. Ale jaki ma to związek z Olsztynem? Otóż, zobaczcie, tu rynek, a tu zaraz obok rynku Kościół Ewangelicki, czyli byli tu protestanci i z tym związana jest bardzo tragiczna historia wielu tych ludzi, Mazurów. Polacy, którzy byli religii protestanckiej i kiedy przyszli tu komuniści, Sowieci, Rosjanie, to ci ludzie, film Róża to pokazuje, cieszę się, że wreszcie zostało to Polakom powiedziane, byli traktowani jak Niemcy. tylko za to, że nie byli katolikami, że byli protestantami, mordowano ich, kobiety gwałcono i całe rodziny wypędzano do Niemiec. Powtarzam, Polacy, którzy byli ewangelikami, protestantami. To jest nasza historia, niestety smutna. Biskupi katolicy dogadali się z komunistami, biernie się temu przyglądali, a niekiedy czynnie kradli, bo zajęli wszystkie praktycznie kościoły protestanckie. Po prostu je ukradli do spółki z komunistami. To nie jest tradycja polska. To nie jest tradycja Rzeczpospolitej. Dlatego ja chcę, żebyśmy wrócili do tradycji XVI złotego wieku, gdzie szlachta z wszystkich wyznań, protestanci, katolicy, prawosławni, także Żydzi, uczestniczyli w tym projekcie wspaniałej Rzeczpospolitej XVI wieku. Szlachta wtedy podpisała taki dokument, który się nazywa Konfederacja Warszawska 450 lat temu. I tam dwa punkty. Po pierwsze, będziemy się spierać, ale nigdy w sporach religijnych obywatele Rzeczpospolitej nie wyciągną przeciwko sobie szabel. Nie będą się zabijać, nie będą sobie robić brzydkich, zbrodniczych rzeczy z powodu tego, że kłócą się o poglądy religijne czy sprawy religijne. Drugi punkt to, że w przestrzeni państwowej nie będzie nikogo można prześladować, ani dyskryminować, ani włóczyć po sądach za to, co mówi o Bogu, czy nie wierzy w Boga, wierzy i tak dalej, i tak dalej. To jest moja obietnica wyborcza. Wszyscy obywatele Polski są równi. Czy wierzą w Boga, czy nie wierzą? Jak wierzą w Boga? To jest ich prywatna sprawa. Jako prezydent absolutnie nie zamierzam w to ingerować. Oczywiście będę też dążył do tego, żeby wypowiedzieć konkordat, absolutnie niezgodną z konstytucją, ustawę międzynarodową, porozumienie międzynarodowe, które daje Kościołowi rzymskokatolickiemu status państwa w państwie. Widzimy to przy zbrodni pedofilii, że biskupi odmawiają wydania dowodów zbrodniczych przeciwko księżom, bo mówią, że oni są obywatelami innego państwa, Watykan, i polskie sądy, polska prokuratura nie mają do kurii wstępu. Trzeba wypowiedzieć konkordat. Trzeba zlikwidować fundusz kościelny. Kościoły mają się finansować ze składek swoich wiernych i basta, i kropka, i tyle w temacie. Tak rozumiem rozdział kościoła od państwa. Stąd, tak jak w wieku XVI, w Polsce dzisiaj wszystkie wyznania, także ateiści, ludzie poszukujący, powinni mieć takie same prawa w Rzeczpospolitej. Żaden kościół nie powinien być ani uprzywilejowany, ani utrzymywany, finansowany przez państwo.